Polityczna dziedzina bezpieczeństwa. Dzisiaj oprócz radnej również obecną panią burmistrz Radę Zawiłą, panią Agnieszkę Pokorny, Wydział Spraw Obywatelskich, panią naczelną Radę Badańską, panią kierownik Justynę Lisowską i pana Krzysztofa Niebieskiego z Straży Miejska, pana Arkadiusza Tudę z Zarządzania Kryzysowej i panią skarbnik Dorotę jako sekretarz i to wszyscy radni są dzisiaj obecni. Porządek posiedzenia jest następujący. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020, ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa miasta OSP, referat zarządzania kryzysowego, opiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące i opiniowanie pisma odpowiedzi dla kontrolera. Z tego rozpoczynamy, ponieważ w pierwszym punkcie nie będziecie pani skarbnik, to ten punkt na razie zostawiamy. Myślę, że wczoraj czy jutro na komisji w najbliższym czasie pani skarbnik nam jeszcze przedstawi te problemy. Teraz proszę bardzo, ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa miasta OSP, pan komendant, jeżeli można prosić, a potem jeżeli pan.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym jednym z zadań własnych gminy jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności tutaj utrzymanie porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego. Żeby to zadanie zrealizować, żeby gmina była przygotowana, gmina posiada odpowiednie materiały do tego, posiada magazyn przeciwpowodziowy wyposażony, ma odpowiednie dokumenty przygotowane na wypadek takowych zdarzeń. Te dokumenty, czyli plan akcji przeciwpożarowej i plan operacyjny miasta ochrony przed powodzią, plan operacyjny ochrony przed powodzią miasta Czelać przedstawiony został tutaj w materiałach dla państwa radnych. Żeby jest to materiał dosyć duży, w związku z powyższym chciałbym się ograniczyć tylko do tego, że jeżeli państwo macie jakieś pytania, to proszę, będę udzielał odpowiedzi lub osoby, które mają do tego sposobną wiedzę.
Ja mam kilka pytań. Przede wszystkim w tych protokołach są zalecenia a propos zakupów, na przykład pompki, przyczepy i tak dalej. No wszystkich tu nie wymienię, bo ich nie pamiętam. Czy te zalecenia już są jakby wykonane w trakcie, będą wykonywane, jak ta sytuacja wygląda?
Jeśli chodzi o zalecenia, które są wymienione w protokole spotkania z dnia 6 lipca, tutaj te zalecenia są w trakcie realizacji. Strażacy dostali w OSP dotacje z Urzędu Miasta i są w trakcie zakupu dwóch pomp szlamowych plus przyczepy.
Czyli to będzie realizacja prawdopodobnie jeszcze w tym roku, tak?
W trakcie realizowania.
To jest jakby jedna sprawa. Tak przy okazji pan mówił o magazynie. Gdzie ten magazyn się znajduje?
Wojtowiska, jak pan stąd pojedzie ulicą Szpitalną, dalej prosto, jak jest szkoła specjalna, po lewej stronie
tam
ten
magazyn. Tam pani tam gramy. Wydaje mi się, że w materiale gdzieś było powiedziane, że miasto powinno być podzielone na cztery strefy, żeby tam były jakby cztery punkty z piaskiem. Coś takiego wyczytałem. Czy to jest... No, żeby chodziło o tym materiale, że woda w razie zalania może podcinać kilka punktów miasta i sugerowane są cztery punkty przechowywania tego piasku. Pytanie, czy tutaj coś w tym kierunku było zrobione. To znaczy, że no, w takim razie nie było tego, w takim razie był jeden punkt, skoro zalecenie jest, żeby te punkty były cztery. Czy coś w tym kierunku się dzieje?
Jeżeli ja mogę odpowiedzieć.
Chodzi o to, że jak będzie powód, żeby woda nie piasku i żebyśmy mogli sobie dostarczyć tego, że rzeczywiście potrzebujemy.
No więc chciałbym wam powiedzieć, że tutaj nie chodzi, największym problemem jest zorganizowanie pomieszczeń lub pojemników, gdzie ten piasek mógłby być przechowywany. Przede wszystkim dlatego, że no, na tego rodzaju materiał oddziałują warunki atmosferyczne, prawda? Opad deszczu to się może rozpływać i tak dalej. Mnóstwo jest takich elementów. No więc to w tej chwili mamy jako plan do wykonania. Natomiast jeżeli chodzi o rozłożenie lokalizacji, to wygląda to w ten sposób, że w magazynie MZBK przy ulicy Wojkowickiej mamy piach, mamy worki w naszym magazynie, o którym wspomniał komendant, Szpitalna 87. Wszystko hurtowni cukierków, który. Następny to jest właśnie ten magazyn.
A Wojkowicka to jest tam gdzieś dalej, tak?
Tak jest. A Wojkowicka jest za naszym magazynem, tylko wjeżdża się od strony Wojkowickiej.
I dlatego jest inny adres.
Tak jest. Natomiast powiedzmy, że graniczymy, jeżeli chodzi o działki, no, w ten sposób. Natomiast drugie takie miejsce, bo w tej chwili mamy już dwa, więc jakiś element do przodu żeśmy wykonali, prawda? To jest baza szlaków wodociągów na ulicy Będzińskiej. I tam mamy piach, i tam mamy zlokalizowaną część worków. Przy czym no, jedynym dysponentem, jeżeli chodzi o worki, w tej chwili jest lekarz zarządzania kryzysowo-gminarz magazyn. Ale my po tych zdarzeniach 2-3 lipca, o których wspominamy, prawda, o tym nawalnym deszczu, podjęliśmy decyzję, że IMZGK i Czerwackie Wodociągi będą te worki posiadać i my żeśmy przekazali. To są ilości, co prawda, wystarczające tylko na tak zwany pierwszy rzut, pierwszą reakcję, no, w tym sensie. No bo to znowu się wiąże z magazynowaniem, ze składowaniem i tak dalej.
Ja to rozumiem i...
Także w tym kierunku wykonaliśmy już działania. Nie są to cztery miejsca. Póki są co dwa, właśnie, ale one są pewne. I jeżeli chodzi o... Natomiast nad tymi dwoma jeszcze, no musimy znaleźć po prostu lokalizację, która by spełniała... która by spełniała takie warunki.
Dobrze, to teraz w takim razie wychodzi mi na to, że mamy je tylko po jednej stronie rzeki, prawda? Jeżeli będzie odcięcie...
No nie, bo... Aha, tak, jeżeli chodzi o rzekę, tak.
Tak, czyli jeżeli będzie zalane, to z drugiej strony nie możemy tej interwencji podjąć, więc tak jakby przydałby się, w mojej opinii, jakiś punkt, który znajduje się po drugiej stronie rzeki.
Po stronie zachodniej, tak?
Może niekoniecznie cztery, ale być może ten trzeci, żeby był po tej stronie, od strony Siemianów.
Bierzemy to pod uwagę, przy czym chciałbym zwrócić uwagę na taką rzecz, że no ten podział występuje tylko wtedy, jeżeli mamy zagrożenie ze strony Brynicy, prawda? W każdym innym przypadku, 2-3 lipca mieliśmy podtopienia. No więc ten system, powiedzmy, jednostki straży pożarnej miały dwa źródła, tak? I MZGK i Czerwackie, przepraszam, MZGK i mieszkańcy też sami do nas przyjeżdżali. A my wskazywaliśmy dwa źródła pozyskiwania i piachu, i wody. Także ten w przypadku 2-3 lipiec i podtopienia, to może być wystarczające. Natomiast niewątpliwie mam rację, że ta druga strona, jeżeli mielibyśmy zagrożenie ze strony Brynicy, konieczne tam jest również składowanie materiałów, które by służyły do walki z powodzią.
Ja się właśnie trochę odnoszę do tego obszernego materiału, który tam jest i do kolejnych zaleceń, które tam są zawarte, bo one niewątpliwie mnie bardziej zaniepokoiły, bo wydaje mi się, że o ile taki 2-3 lipca nie jesteśmy, to znaczy możemy coś tam zbudować i tak dalej, ale nie w 100% nie jesteśmy w stanie zapobiec temu, prawda? To może to jest takie coś, co występuje natychmiast, nagle i ciężko tutaj sobie z tym poradzić. No, o tyle zagrożenie ze strony rzeki jest jakby no, chyba w większym stopniu przewidywalne, tak? I mam pytanie a propos tego zagrożenia ze strony rzeki, które no, ostatnio nas gdzieś tam z tego co kojarzę chyba z opisu było 2010 rok.
Maj 2010.
Właśnie, bardzo wysoka woda podeszła i tam powstało też mnóstwo zaleceń, w którym jakby punkty, których wał jest za niski i grozi w pierwszej kolejności przerwanie. No, ta analiza była pewnie robiona po tym 2010 roku i tutaj chciałem zapytać, jak my stoimy z zabezpieczeniem jakby tych punktów, które mają niewystarczającą ochronę wałową.
Więc sprawa wygląda w ten sposób, że administratorem rzeki i obwałowań są Wody Polskie, zarząd zlewni Górnej Wisły w Katowicach. I oni odpowiadają za stan techniczny zarówno obwałowań, jak i samego koryta. Mam tutaj na myśli, koryto by nic jest wydrukowane, prawda? Mówimy, jeżeli ktoś mieszka długo w Przelazie, to wie o tym, że koryto rzeki jest wydrukowane. Stan tego gruntu też pozostawia wiele do życzenia. My co roku robimy przeglądy, mówię o zarządzaniu kryzysowym, ochronie środowiska i straży miejskiej, robimy przeglądy koryta rzeki. No i niestety ten stan się pogarsza. Wygląda to, jakie są nasze działania w tym zakresie? Burmistrz występował i w zasadzie występuje co roku i przypomina rodom polskim, zlewni i tak dalej, zarząd zlewni katolickiego. O tym, że muszą być wykonywane pewne czynności wobec tych obniżeń terenu, które w większości przypadków mają dużo wspólnego z naturalnym obniżaniem się terenu. Mówię tutaj o sprawach związanych z eksploatacją węgla chociażby, prawda, czy różnego rodzaju zjawiska, które nie są zależne od ludzi, od troski, czy od wykonywania jakichkolwiek czynności. W tej chwili czekamy na odpowiedź. Tak, jeżeli radni czy komisja byliby zainteresowani odpowiedzią, którą otrzymamy, no to nie widzę problemu, żebyśmy...
Znaczy, ja najbardziej, ja osobiście myślę, że też pozostali radni byliby zainteresowani.
Tak. Natomiast jeszcze jeden tylko motyw, dobrze? I zaraz będę... Bo tutaj pojawia się taki aspekt związany z tym, o czym Pan wcześniej wspomniał, że Prydnica, to znaczy jest mniejsze zagrożenie niż w przypadku tych zjawisk, które nas mogą zaskakiwać, prawda? W ten sposób.
Znaczy może nie mniejsze, no ale jakby wolniejsze
tylko ja chciałem Państwu powiedzieć, że taki oto rzeczy, że bardzo duży wpływ na to, czy Prydnica wyleje, czy nie, ma zbiornik w Kozłowie Górze. Tam poziom zbieranych wód i decyzje, które są podejmowane. Wspomniał Pan o 2010 roku w maju. Tam była taka sytuacja, która jest dokładnie opisana. Zresztą Pan Komendant był twórcą tego opisu, bo trzeba było być w tych miejscach, żeby widzieć i mierzyć po prostu.
Czy ta materia widziała zdjęcia, sobą niepokój,
no, i i do czego zmierzam? Tam się skończyło normalny zrzut wody z... Ponieważ tam są też ujęcia wody pitnej, woda jest oczyszczana, prawda? Mówię cały czas w tym zbiorniku. Więc tam funkcjonują pewne zasady, które nie mogą być naruszane. Pan, który jest kierownikiem tego zbiornika, musi przestrzegać zasad utrzymywania rezerwy przeciwpowodziowej, to jest po pierwsze. Musi utrzymać poziom minimalny, który nie dopuści do tego, żeby pompy, które pobierają wodę, prawda, wciągnęły całe mnóstwo zanieczyszczeń i tak dalej, i tak dalej. Jest to bardzo logiczne. No i w sposób właściwy jest to kierowane. Musi pilnować również zasad 7-metrowego piętrzenia. To jest maksimum, które można uzyskać na tym obiekcie. No i to są te warunki, które muszą być przez tego Pana przestrzegane. I teraz wracam do tego, o czym Pan powiedział wcześniej. W 2010 roku w maju mieliśmy taką oto sytuację, że było zrzucanych 18 metrów sześciennych wody w ciągu sekundy. W normalnych warunkach, na przykład dzisiaj, gdyby to Państwa interesowało, zrzut wody wynosi między około 1 metra. To jest taki rzut, powiedzmy sobie, który pozwala na utrzymanie tych wszystkich norm, o których żeśmy kiedyś, czy poziomów, o których żeśmy wcześniej mówili. I oto jaka jest sytuacja. 2-3 mieliśmy bardzo duży opad. To było opad nawalny na terenie naszego miasta. Prydnica była na poziomie stanów ostrzegaczy. Czyli 2,10. Stan alarmowy na Prydnicy jest 2,40. Wydawałoby się, że w mieście było po kolana. No jeżeli ja chodziłem tutaj, więc mogę Państwu powiedzieć, że tak, naprzeciwko urzędu, no to po kolana była, akurat wysiadałem z samochodu. Tak to wygląda. Natomiast w Brynicy cały czas było, tylko to było utrzymywane. I teraz, proszę. Do czego zmierzam? Dlatego wspominam o tym, że ten zbiornik ma bardzo decydujący wpływ, prawda? Bo to tam, jeżeli rośnie zrzut plus to, co pada, no to wtedy gliwica staje się dla nas niebezpieczna. I jeszcze na koniec chciałem Państwu wspomnieć, że w 2010 roku gliwica wylała w Wojkowicach, wylała w Obrownikach. Takie były tego skutki. Nie wylała w naszym mieście. No z racji tego, że w pewnym momencie pan kierownik dostał polecenie, nie wolno więcej zrzucać, a już był telefon, przygotujcie się na to, że muszę zrzucać więcej niż 20 metrów sześciennych na sekundę wody. To już jest ogromna ilość w tym momencie. I czym to było spowodowane? Ostatnie moje zdanie. Spowodowanie było tym, że logicznie rozumując, z Brynicy woda wpływa do Przemszy, z Przemszy wpływa do Wisły i drastycznie rośnie poziom wody w Wiśle, a tym samym zagraża wszystkim innym ważniejszym miejscom w naszym kraju poza Przelewem. I dlatego pan kierownik nie mógł rzucać więcej niż 18 i ten poziom na rzece Brynicy cały czas utrzymywał się. Był wysoki, ale był stabilny.
Dobrze, ja rozumiem, że jeżeli tam pójdzie kiedyś dojdzie do tego, że tam będzie ponad 20 metrów, to i bałnie trzymają, które gdzieś tam są równo rozłożone, no to trudno, ale chodzi mi do obniżenia, tak? Jeżeli są obniżenia, to znaczy, że my i są zalecenia, żeby je gdzieś tam powyższyć, to znaczy, że my mamy...
Są dwie rzeczy. Jest obniżenie jedno spowodowane działalnością człowieka, czyli na wysokości przepompowni wody przy ulicy Staszyca. Prawdopodobnie energetyka, jak linię średniego napięcia przesyła, budowała, no to była kwestia zachowania wysokości, więc zamiast czekać większy słup, oni po prostu obniżyli wały i mieli to naprawić. W zeszłym roku było wszystko już praktycznie mówiąc gotowe, żeby wykonać to, ale ze względów kosztowych do wykonania nie doszło. No i są obniżenia spowodowane działalnością górniczą, bo patrząc, jak ja sobie mierzyłem te wały, planowane i wcześniej wykonane wały były w granicach 2,6 metra, miały zapasy przy takich stanach. Natomiast na skutek tego, że teren osiadł w różnych miejscach różnie, to robiły się niecki. I jest tych kilka miejsc, gdzie wały po prostu brakuje im określonej wysokości, bo tam po prostu woda stoi, nie odpływa z tych miejsc, bo woda pod górę nigdy nie odpłynie. Także takich miejsc jest więcej i tutaj kwestia podwyższenia tego, to też zwracaliśmy się do gospodarza tego obiektu, czyli do RZGW wtedy, a teraz do Wód Polskich. Kiedy oni to wykonają, czy wykonają, no to już pan Kadusz mówił, jak sytuacja wygląda.
Ja rozumiem, że my nie mamy na nich wpływu. Możemy prosić, bo to wygląda, że my dzisiaj tak prosimy.
Wie pan, ja myślę tak, przepraszam, że ponieważ mamy wolki i piasek, więc te miejsca, o których mówimy, o których wspomina pan komendant, jeżeli w odpowiednim czasie zareagujemy, to jesteśmy... Tak jak to było w 2010 roku. Tylko teraz cała sprawa polega na tym, że nie w czujności metoda, prawda? Tylko w tym, żeby to naprawić. No to logicznie rozumiejąc, tak to nie będzie działać.
Mogę dodać jeszcze...
Czekamy na odpowiedź, proszę.
Właśnie to mnie martwi po prostu, że to jest tak, że nie minął miesiąc, nie minął rok, mówi się o 10 lat, a my dalej czekamy. I no to tutaj zatem takie, no, pokazuje też, że możemy prosić kolejne 10 lat.
Chciałbym wyjaśnić, proszę pana, przepraszam. Te 10 lat to nie my czekamy, tylko te 10 lat to między innymi Tauron oddawał, przepraszam, wtedy RZGW, teraz Wody Polskie, sprawa była w prokuraturze. Oni cały czas się sprzeczali, czy ja to jest wina, bo ewidentnie któraś z tych firm spowodowała, że to obniżenie w tym miejscu jest, o którym pan mówi. Także to wszystko trwało. W momencie, kiedy doszli do porozumienia i podpisali porozumienia, mówię o Tauronie i w tym momencie Wodach Polskich, i wszystko było na dobrej drodze. Pan burmistrz otrzymał zapewnienie, że koniec 2020 roku i sprawa będzie załatwiona. Nie będziemy dyskutować na ten temat. W momencie, kiedy oni nie dotrzymali tego terminu, przekazali nam informację, że był rozpisany przetarg, mieli wykonawcę. Jednak kwoty, które przedstawił im wykonawca do wykonania tej inwestycji, prawda, kilkakrotnie przekraczały szacunkowe kwoty, które były ustalane przez pracowników, przez wspólny zespół Tauronu i Wód Polskich. I z tego oto powodu nie zgodzili się na to, żeby któraś z tych firm, która zaoferowała naprawę, wykonała. I jeżeli pan burmistrz otrzymał taką informację, zwrócił się po raz kolejny do Wód Polskich, do pana dyrektora. No panowie, skoro tak, to co dalej? I teraz właśnie chciałem powiedzieć, że czekamy na to, jaką odpowiedź burmistrz otrzyma. No i jakie stanowisko będzie mógł dalej, jakie działania będzie mógł dalej podejmować. Także to nie było 10 lat, żebyśmy sobie czekali. Tylko po prostu nie mieliśmy, nie było strony formalno-prawnej w celu zajęcia właściwego stanowiska. Tak bym to określał.
Dziękuję, bo to wiele zmienia. Jeśli jeszcze mogę zapytać o jeden obiekt, który tutaj też jest poruszony w tym sprawozdaniu, jak to nazwijmy. To jest obiekt przy Grabku, przy ulicy Katowickiej, tam przy numerze 101, ja dobrze pamiętam. Tam też jest gdzieś tak zwrócona uwaga, że no, tam lustro wody, zresztą są zdjęcia, lustro wody było bardzo blisko w tym 2010 roku, chociaż ten most, który dokładnie...
Ja wiem, tylko się zastanawiam nad tym lustrem wody, które było tam, bo ja znam gorsze miejsca 2010 roku.
Aha, to są wskazane, akurat tamten most jest wskazany w tym jako szczególnie niebezpieczny, dlatego o tym mówię. No i tam jest rekomendacja, ja się nie mylę, żeby ten most w jakiś sposób podwyższyć. Czy tutaj coś?
Cała rekomendacja, żeby nowe obiekty, które będą budowane, były budowane zresztą z zaleceniami RZGW wtedy, żeby dół mostu był wyżej niż góra wału. Żeby po prostu spód mostu nie był niżej niż góra wału. I to jest taka rekomendacja. Natomiast to, co jest w stanie obecnym, co było, to sesja zmiany, no to nie jest taka prosta.
No nie, no to jest zburzenie i zrobienie nowego.
Czy Państwo radni mają pytanie? Już nie mam jeszcze pytanie. Rada Wojciechowska.
A propos tej ostatniej sytuacji, bo no, ja rozumiem, że tych nawałnic nikt nie jest w stanie przewidzieć i nic na to nie poradzimy, ale czy w związku z tym wyciągnęliśmy jakieś wnioski, coś się podziało, bo ja słyszałam, że te studzienki burzowe były zanieczyszczone, no coś takiego słyszałam, jak to wygląda, czy grozi nam jeszcze taka sytuacja, czy już cokolwiek z tym zrobiliśmy?
Co ja mogę powiedzieć? Akurat nie uczestniczyłem bezpośrednio w tych zdarzeniach, bo wtedy byłem na Europie, natomiast po tych zdarzeniach miałem przyjemność oglądać tutaj studzienki naokoło budynku, bo budynek też był zalany. Budynki są drożne, wszystko jest czyste. Kwestia, jeżeli jest mocna, znaczy jest deszcz nawalny, wszystko co się wykonuje i projektuje, to jest na określone przepisy prawa, które przewidują takie, a nie inne odpady deszczu, takie, a nie inne odpływy wody. Kwestia zaplanowania, no nie ma możliwości zaplanować ilości opadów, które by można było przyjąć. Zawsze to się będzie zdarzało, bo wszystko jest do określonych przepisów, do określonych przekrojów i nie ma siły. Woda po prostu, jeżeli nie będzie jej więcej, będzie stała do momentu, aż nie zleci.
A może to problem, który podjęła Pani Radny, bo Pana Radny nie było na tym spotkaniu, była ustalona mapa przez Straż Pożarną Państwową tych miejsc zalanych w związku z nawałnicą. Ta mapa została przekazana do NZGK, my też ją mamy i no, NZGK w jakiś tam sposób odpowiadając za kanalizację deszczową, no ma plan czyszczenia, sprawdzania, a tak jak komendant mówi, no nie wszędzie da się przewidzieć pewne rzeczy, natomiast no, trudno nam tutaj jest odpowiedzieć, co już MZGK sprawdziło, co zrobiło, co może zrobić, a co jest w planach dopiero. Także no, trzeba byłoby jeszcze ich dopytać w tym temacie, ponieważ no, mają taki plan, pewne rzeczy realizują.
Czyli teraz no, musielibyśmy zwrócić uwagę właśnie na te miejsca i systematycznie sprawdzać może te studzienki, prawda? Żeby
no tak, bo
nie dopuścić do
statucie MZGK jest zapis, że coroczne, więc no pewnie to robią, tylko mówię, no trudno to jest ocenić, na ile można coś jeszcze poprawić, a na ile się tylko nie wdacza, aby tak odzyskiwać, bo tak, duże biorą to opady. Zwracali uwagę Straż Pożarna na zaniżenia, że gdzieś tam brakowało na przykład krawężników przy drogach, co powodowało zalewanie też piwnic u mieszkańców. Czy to też można zmienić jeszcze, żeby powiedzmy zrobić jakieś zmiany na przyszłość? No trudno mi to jest ocenić. Trzeba byłoby dopytać dokładnie, ale myślę, że MZGK na tym pracuje i na pewno systematycznie w jakiś sposób wprowadzać będzie, jeżeli będzie to możliwe, jakieś tam zmiany. Natomiast czyszczenie kratek jest na pewno przez nich prowadzone. No, trudno powiedzieć, czy w każdym miejscu, ponieważ ten piach też z rogów, które były wprowadzone przy nawałnicach, też zatyka te ścieki, znaczy te kratki ściekowe. Także no, myślę, że to na bieżąco trzeba, ale pewne rzeczy się nie zawsze.
Tak, właśnie mieszkańcy zgłaszają, ja już też kilka razy zgłaszałam takie no, poszczególne miejsca, w których zauważyli, że te kratki nie działają tak, jak powinny, więc no, chyba to wszyscy musimy być czujni i w razie czego wskazywać te miejsca.
Tak, dokładnie. Żeby je oczyszczać. Ja ewentualnie no, w jakiś sposób kontrolować i regularnie prowadzić te oczyszczanie tych
ściekowych. Maksymalnie nie zwiększy.
No więc właśnie, no, trudno powiedzieć, gdzie jest. No, są miejsca, w których się nic nie zmieni.
Nie zmieni, dokładnie. Znaczy, ja bym o tych krawężnikach obserwować, to powiedziałeś, działań podczas tej nawałnicy, że zwłaszcza tam, gdzie były prowadzone te nowe inwestycje, w wielu miejscach się zdarzyło, że te krawężniki, zwłaszcza najazdowe, one są niewiele powyżej asfaltu. One są troszkę śledzące, na przykład na Legionu. Ten dom, który został zalany na Legionu, w którym tak naprawdę działania najdłużej trwały. On został nie zalany z wodą tak naprawdę z pola, tylko wodą, która wpływała do domu z ulicy.
Mm-hmm. Tak. Jeżeli... To samo w urzędzie, że też z parkingu wpływała woda do...
No ale to co teraz? Można wnioskować, żeby inwestor te krawężniki podniósł, ale czy to nie wiem.
Myślę, że tutaj Pani Radna jest problem tego typu, że z drugiej strony nie chcemy mieć zbyt wysokich, bo łatwo przejechać wózkiem, łatwo rowerem i tak dalej.
Tak, ale to nie w każdym miejscu te niskie krawężniki muszą być.
No tak, ale to woda sobie zawsze znajdzie te najniższe miejsce sama i tu jest problem. I musielibyśmy trochę barierę zmniejszą moim zdaniem spowodować, żeby zmniejszyć, nie wiem, prawdopodobieństwo zalania, które występuje raz na 20 lat. To pytanie, czy chcemy.
To jest takie, ja się obawiam, że to raz na 20 lat to takie życzeniowe trochę nasze.
Ja nie pamiętam takiej
nowości. Zniesiony w tą stronę, że tak się może dziać częściej. Prawda?
Przepraszam, ja chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że generalnie wszyscy mamy rację, ale sprawa jest bardziej złożona. Bo ja chciałem Państwu powiedzieć o takiej sytuacji, gdzie no, wydaje się to oczywistą oczywistością. Telefonowało do nas bardzo dużo mieszkańców, że chcemy wodki, że chcemy gazy, że chcemy wiele różnych rzeczy. Ja chciałem Państwu powiedzieć, że tona piasku kosztuje 20 zł. Jeden worek kosztuje między 60 a 80 groszy. No więc ja zakładam, że nie wiem, ale na przykład, w którym ja mieszkał i miał dom jednorodzinny, to ja zaproponuję sobie sąsiadów, słuchajcie, kupmy kilka ton piasku, prawda, zlokalizujmy sobie jakieś miejsce, worki i przynajmniej na ten pierwszy raz, żeby się móc uratować, żeby nam się woda nie wlewała, chociażby z tego powodu, o którym Pani wspomniała, bo to obniżenie jest potrzebne, no bo chcemy coś podnieść do góry, utrudnić sobie po to, żeby ewentualnie sobie coś ułatwić. Ale z drugiej strony nie wiemy, czy tego deszczu spadnie, prawda? stoi trudna metr kwadratowy, czy tylko 25. No więc to są działania takie pozorne moim zdaniem. Dlatego to samo było, natomiast co chciałem powiedzieć. Ważnym jest, że ukształtowanie terenu w Czeladzi nie ulegnie zmianie. Czyli tak naprawdę to my wiemy w tym momencie, które ulice będą najbardziej zagrożone, które budynki będą najbardziej zagrożone i wiemy, w jakich kierunkach powinny być pierwsze reakcje, prawda? Zarówno panów ze Straży Pożarnej, jak i z naszych służb miejskich. Proszę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, że mieliśmy to szczęście w nieszczęściu, tak bym to powiedział, że tak naprawdę to ten deszcz nawalny był tylko nad Czeladzią. I proszę pomyśleć, w momencie, gdyby tak padało na terenie całego województwa śląskiego, albo dużej części, czy w Czeladzie pojawiłoby się tyle jednostek Straży Pożarnej, co się pojawiło 2 i 3 lipca? No pewno nie.
To też nie wszystko, no ale też możemy sobie porozmawiać, jakie wnioski z tego.
Dlatego staram się, żebyśmy właśnie w ten sposób sobie rozmawiali, żebyście Państwo wiedzieli, że to nie jest taka prosta rzecz, powiedzmy, mamy 100 tysięcy worków, no ale to w pewnym momencie to się może okazać, że to jest mało. Że mamy ileś tam set ton piachu, prawda? Też się może okazać, że to jest mało. A tak jak Pani wspomniała wcześniej, powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że zresztą wszyscy ludzie, którzy się zajmują sprawami związanymi z zagrożeniami naturalnymi środowiska, prawda? Że to się będzie pogłębiać po prostu i tak mniej więcej będziemy. Także reasumując, jeżeli mieszkańcy, bo wiedzą już, że ten rejon, prawda, jest niebezpieczny, jeżeli podejmą z własnej strony działania, co do zabezpieczenia własnej posesji po prostu, czy bram jazdowych, no proszę popatrzeć, my mamy 22 tysiące worków plus zapas. 2 i 3 mieliśmy 5 właściwie takich punktów, gdzie było więcej niż 2 budynki, prawda? Tam było no, najwięcej tam Aleja Róż i Teokoli, tam było największe. Tak. 5 takich miejsc w mieście i wydaliśmy ponad 4 tysiące worków. No to teraz zwróćcie Państwo uwagę, no a co jak wiele jedynica, prawda? No więc z drugiej strony, tak jak Pan wspomniał wcześniej tutaj, jakśmy rozmawiali na ten temat, no czy to jest sens, żeby miasto wydawało pieniądze na, nie wiem, 100 ton, 200 ton piachu i kilkaset tysięcy sztuk worków? No nie, no bez przesady, prawda?
Tak, ale ja myślę, przepraszam, jeśli można, że Pani radnych chodzi też o to, jakie wnioski są wyciągnięte.
Wiemy, gdzie są te miejsca.
Tak, ale my mówimy o zarządzaniu kryzysowym i doraźnej, czyli piasek, worki. Natomiast no, trzeba byłoby spojrzeć do planu, do tego, co jest w strategii rozwoju, chociażby w kilku, jakie są możliwości budowy kanalizacji deszczowej, czy w ogrzewnej. Pewnie Pani radnej bardziej o to chodzi. Natomiast my tej wiedzy nie mamy. My mówimy tutaj tylko o tych doraźnych metodach ratowania się w sensie ulicy czy domost. Natomiast no, faktycznie teraz trzeba zwrócić się również między innymi do NZGH, czy do DZIK-u, pewnie jakieś plany, ja nie wiem, czy kolektory, czy zwiększenie średnic. Nie znam się na tym, trudno mi jest to ocenić, ale na pewno jakieś plany te jednostki mają z tym związane i żeby mówić o wnioskach wyciąganych z tych doświadczeń, które się zdarzyły szczególnie w lipcu, no to trzeba byłoby ich poprosić o taką informację, co na przyszłość, bo to są jednak długofalowe działania. To nie jest tak, że dzisiaj zrobimy i wszystko będzie za rok świetny, tylko na pewno trzeba będzie myśleć o latach jakichś tam i uwzględnić to w plan.
Ja mam tylko jeszcze jedno pytanie a propos tej granicy, bo nam się wydaje tym większym zagrożeniem i prędzej czy później tą wysoką wodę na granicy będziemy mieć. Wracamy mi to właśnie. Chciałem dwie rzeczy teraz powiedzieć.
Wilków to są zlokalizowane w Czeladzie, rozumiem, dwa, a Piaski? Bo my się zajmujemy, a niekoniecznie w Wilkach może nam robić kłopot. Tak samo może być, jak będzie silna ulewa i na Piask. Czy też jakiś
Natomiast Piaski generalnie, tam w tych materiałach, mieliście Państwo uwagę, czy radzi. Nawet, bo ja chciałem, właśnie, ważna rzecz. Tam jest mapa, gdzie jest wskazany zalew, prawda? Prognozowany, bo to nigdy nie miało miejsca. Chciałem Państwu zwrócić uwagę, że ten obszar zalany, czy radzi, to jest wyrysowany i policzony jako ekstremalne zniszczenie zapory w całości na zbiorniku w Kozłowej Górze. Czyli to jest coś ekstremum tego, o czym w tej chwili rozmawiamy. Dlatego, bo Pani wspomniała o piaskach. Tam piaski są w ogóle wolne i tak. Kształtowanie terenu to jest przepływ głównie, można by powiedzieć, Staszica i Katowicka aż do Józefowa. To jest ten rejon, opierając się o Bożekę z jednej strony i opierając się o grabę regionów, tam gdzie jest coraz wyżej, prawda? I potem 21 listopada. Także jeżeli ktoś pamięta, jak było ze stare kolejowe miejsce, prawda? Bo ona nie w innym miejscu niż kiedyś dawno temu, no to właśnie powiedzmy wróciłaby do tego starego kolejca. Tak by to wyglądało.
Mnie się przypomniało, co chciałem zapytać, czy mamy plan na wypadek wysokiej wody otwarcia jakiegoś pierwszego punktu specjalnie, to znaczy przerwania wału, nie wiem, i wylania do wody na łąki, tak, żeby odciągnąć tą rzecz. Czy też takiego istnieje?
Nie, coś takiego. Wały.
Czyli czekamy, gdzie się pierwsza przerwa.
Zgodnie z prognozą.
Powiedzmy, kiedyś jak było
prognozą Wód Polskich i planem wszystkich powiedziałem, które nam Wody Polskie na podstawie swoich map opracowało i przekazało. Wał Krynicy, woda się nie rozlewa poza wał Krynicy. Czyli nie ma tutaj polderu zalewowych.
Polderu nie ma.
Pytam, bo ja pamiętam ten powód z 1999 roku i prawdopodobnie, jeżeli dobrze pamiętam, bo to było 21 lat temu, to były takie działania na Wiśle, że gdzieś tam żołnierze wysadzali wał po to, żeby zalało tę okolicę, gdzie tam są stojące wodomki, a nie poszła ta woda tam, gdzie stoi miasto, tak? Wiem, ale jeżeli mamy takie tam tereny...
Są jakieś inne przepływy, zupełnie inne przepływy. Poza tym, no, może uspokoję troszeczkę Państwa i zarazem zaniepokoję, bo Kozłowa Góra była wybudowana jako zbiornik militarny tylko w jednym celu, żeby napełnić go i potem w odpowiednim momencie wysadzić. Z czego jest wykonana? To było robione według robót publicznych. Dokładnie nikt nie wie, na bieżąco jest cały czas monitorowana, konserwowana, także zapora i co jest bezpieczna. Natomiast ukształtowanie terenu powyżej Czeladzi i osiadanie gruntu powyżej Czeladzi, jak Państwo sobie pojedziecie na rowerach, proponuję sobie zrobić wycieczkę po Wale Brynicy w kierunku zapory, bo tam są miejsca, że ta rzeka Brynica płynie 5-10 metrów wyżej niż otaczający teren. W związku z powyższym ona płynie po wale, po prostu wiadukta. Oddzielna się, jeżeli to będzie pęknięcie wału, to na pewno nie dojdzie to pęknięcie wału do nas, tylko się to rozmyje.
To mam nadzieję, że tam niewiele osób mieszka.
Na granicy Bobrownik i Wojkowice jest tam.
I kwestia tego, gdzie ona potem pójdzie, nowe koryto rzeki, bo przy takich uderzeniach wody prawdopodobnie woda sobie stworzy nowe koryto i Brynica popłynie nowym korytem, no to empirycznie sprawdzimy, jeżeli pęknie zapora. Także Czeladź tutaj pierwsza sprawa jest bezpieczna ze względu na to, że ta rzeka płynie wysoko. Druga sprawa, strefa niebezpieczna po pęknięciu zapory kończy się na wysokości dawnego wiaduktu kolejowego, który idzie tam.
Trasa piaskowa.
I potem jest już wolniej. No i nie sądzę, że jeżeli będzie pęknięcie, no to woda będzie chciała lecieć wałem, a nie przeleje się po prostu poza.
Czy
polskiego na jałm prawny?
Nam bardziej grozi coś takiego, jak będą systematycznie podnosić wodę, zrzut wody, plus jeszcze dojdą opady intensywne na całej długości, to w tym momencie w miejscach najsłabszych może po prostu bał wrzucać. Wtedy musimy te miejsca umacniać, tak jak było wtedy, powyżej Przelazi strażacy, między innymi nasi, bardzo intensywnie wtedy tam pracowali i Będzin, to jest Będzin i Piekary, tam umacniali właśnie te wały, bo tam czeka Przelaz.
Ja się bardzo cieszę, że po wielu prośbach ze strony miasta Wody Polskie wygosiły te, na początku to były krzaki, a później to już drzewa zrobiły. Bo wydaje mi się, że to też miało bardzo duży wpływ na osłabianie się tych wałów i te wały po prostu mogły potem być dużo słabsze i co z tego, że woda by nie poszła do wysokiego, wały się po prostu rozmyły pod względem tego, że korzenie porozsadzałyby te wały. Więc bardzo się cieszę, że w końcu się udało przekonać Wody Polskie, że to jest ważna sprawa i że tam nie powinny drzewa rosnąć.
Dziękuję. Ja mam pytanie, czy gdyby się stało tak jak kiedyś ze szkołą w domu numer 2, że był tam alarm bombowy, gdyby nas tu zalało, czy mamy takie miejsca, w których możemy mieszkańców przetrzymać, zabezpieczyć, dać posiłek, czy takie były, są przewidziane w ogóle te zimki? Coś w tym temacie, proszę Państwa?
Plan, tak, no plan ewakuacji również jest brany pod uwagę tutaj, wykonywanie takich czynności związanych z ewakuacją. Zasada jest, wracam do tego ukształtowania terenu. Muszę zwrócić uwagę na taką rzecz, że w zasadzie nawet pieszo wystarczy niedużą przejść odległość, żeby być bezpiecznym, tak? Bo mamy rynek, tak jak mówiłem, regionów. Jedyny fragment to jest tutaj ten, powiedzmy, Katowicka, Starszyca Katowicka do Bożeny, bo potem już mamy znowu wyżej, prawda? Więc mieszkańcy, powiedzmy, ale generalnie przyjmujemy taką zasadę, że tak jak przy każdej ewakuacji bierze się pod uwagę kilka elementów. Pierwszy to jest taki, że możemy pomóc tym osobom, które muszą opuścić swoje domy, przejść do najbliższej rodziny. To jest pierwsza rzecz, którą możemy zrobić, a która powiedzmy ma kogoś na terenie Przelazia, tak? Druga to jest taka, że mamy do dyspozycji obiekty takie jak hala sportowa, mamy do dyspozycji szkoły, przedszkola, jeżeli będą takie możliwości. Jeżeli nie, to mamy w dalszej kolejności, wydaje mi się, że w porównaniu z latami minionymi, bardzo dobrze funkcjonującą całą sferę związaną z hotelami, miejscami, gdzie można zakwaterować mieszkańców. Wiąże się to oczywiście z wydatkiem finansowym, prawda? No ale każdy sposób ratowania człowieka jest słuszny i prawdziwy. A o tych miejscach hotelowych to mówię nie bez kozery, bo tam naprawdę bardzo dużo osób można, licząc wszystkich. Ja w tej chwili nie pamiętam dokładnie, ale powiedzmy od 17 do kilkuset w jednym miejscu. Także takie możliwości również posiadamy.
Pytanie następne. Mamy 8 syren alarmowych, tak, odpowiednich z materiałów. Czy one są na bieżąco konserwowane? I czy jest jakaś umowa podpisana z firmami, które je konserwują? Jakie są to koszty?
Mamy 7. 8 jest syrena Ochotniczej Straży Pożarnej. Natomiast dlatego mówię, bo syreny są włączone do wojewódzkiego systemu ostrzegania i alarmowania. Wygląda to w ten sposób, że każda z tych 7 syren może być uruchomiona przez służbę dyżurną wojewody bez naszej ingerencji. Może być uruchomiona przez powiatowe centrum zarządzania starostwem bez naszej ingerencji. Może być uruchomiona przez nas tutaj z centrali alarmowej, która jest w budynku Urzędu Miasta. Mogą być uruchamiane wszystkie, mogą być uruchamiane grupy syren, mogą być uruchamiane syreny pojedyncze. I jeszcze do tego należy dodać, że przy pomocy tych syren alarmowych, ponieważ są to syreny elektroniczne, sterowane są radiem, można przekazywać mieszkańcom komunikaty słowne. Czyli wchodzimy tutaj w sferę przekazywania informacji o konkretnych zagrożeniach, które mają miejsce niekoniecznie na terenie całego miasta, prawda? Tylko możemy sobie wybierać. Jeżeli Państwa to interesuje, to są szkoły 5, 7, 3, Technerów, Urząd Miasta, ZBK, przez szkoły 11. No chyba to wszystko.
Gdzie to Technerów? Bo tam był taki punkt, że...
Jeżeli Państwo... Ja to, dokładnie to mogę powiedzieć tylko tyle. Jeżeli pamiętacie Państwo...
Na Technerów, tam się osiedle koło ulicy obecnie, jak się
jeżeli pamiętacie Państwo,
gdzie tam jest teraz tak, taki budynek
starej wcześniej, tam gdzie była faga i kupowało się węgiel, to niedaleko tego miejsca jest budynek wymiennikownia ciepła Tauron Ciepło. Podpisaliśmy z nimi porozumienie, że oni nam pozwolili jako użytkownik, ale generalnie obiekt jest własnością miasta, więc nie ponosimy żadnych kosztów, że ta nasza cerna tam jest. Jedynie tylko tyle, że są zainstalowane akumulatory, które podtrzymują, dają nam możliwość jeszcze przez pół godziny, powiedzmy, dysponowania tymi urządzeniami. Tak to wygląda. Co roku, odpowiadam na dalszą część pytania, co roku otrzymujemy bardzo skromną dotację od wojewody. W tym roku mogę podać, to nie jest przecież żadna tajemnica, to jest 1400 zł. Na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych na terenie naszego miasta. No oczywiście z budżetu gminy są dodatkowe pieniądze, bo inaczej to byśmy w ogóle nie mieli o czym rozmawiać, tak? Bo te syreny muszą być, musi być robiony przegląd, muszą być sprawdzone akumulatory, muszą być sprawdzone radiotelefony, bo tam wszędzie musi być radiotelefon, bo to jest sterowanie radiem i tak dalej. Także koszt w tym roku to było 5500 zł. Przegląd i konserwacja tych 7 punktów alarmowych. I sprawdzamy również przy okazji, słyszałem, że jak Państwo wiecie, wspomniałem wcześniej, można przekazywać informacje głosowe. Zasięg z takiego punktu dźwięku, który jest rozpoznawalny i powiedzmy sobie czytelny, bez żadnych zakłóceń, to jest w promieniu około 800 metrów. Ale proszę się nie sugerować promienie, bo na przykład warunki atmosferyczne, prawda, czyli siła wiatru, opad atmosferyczny i tak dalej, powoduje, że ten dźwięk się rozchodzi zupełnie inaczej niż pora roku też decyduje o takich sytuacjach. Generalnie w każdej chwili możemy te głośniki wykorzystać do tego, żeby informować mieszkańców o sytuacji w mieście. Oczywiście o tym decyduje burmistrz, prawda? Jeżeli my zgłaszamy, burmistrz się zgadza, proszę bardzo, uruchamiamy, to takie komunikaty będą podawane. I chciałem powiedzieć, że one są dużo skuteczniejsze od samochodów z megafonami, no bo jednak ten dźwięk jest znacznie dokładniejszy i na większą grupę.
Dobrze, dziękuję. Myślę, że musimy troszkę przyspieszyć, bo czasem ta komisja się będzie krótko zbierała. Czy macie Państwo jeszcze pytania do tego punktu? Wobec tego dziękuję Panom. Ten punkt zamykam. Natomiast teraz bardzo proszę, jeżeli mogę Panią poprosić, Pani Agnieszka Pokorny, w sprawie odpowiedzi do Najwyższej Izby Kontroli. I czy również Pani będzie mogła nam kilka słów na temat pisma dotyczących sprzedaży alkoholu.
To pismo jest przygotowywane przez mój wydział razem z Wydziałem Polityki Społecznej. W części na pytanie pierwsze odpowiadał Wydział Polityki Społecznej, ja w dalszej części, więc do której części Państwo mają jakieś
pytania?
Panie Przewodniczący, przepraszam, czy my możemy podziękować? Czy będzie
serdecznie jeszcze... dziękuję Państwu.
Dziękuję.
Czy Państwo na temat zapytania do, powiedzmy tak, zajmę się jedną rzeczą, mianowicie projekt numer 113 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Czerwa.
Teraz mówimy o odpowiedzi do
tego, a przejdziemy do tego drugiego. Tak myślę, że będzie lepiej.
Dobrze. Znaczy ja może powiem słówko wstępu, jeżeli chodzi o ten projekt, który teraz jest przygotowywany. W 2018 roku była przyjęta przez Państwa uchwała dotycząca limitów zezwoleń, ponieważ taka została nowela przyjęta przez naszych rządzących odnośnie ustawy o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. I ta zmiana tej ustawy powodowała to, że Rada Gminy miała obowiązek ustalić maksymalną liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych, czyli nie liczbę zezwoleń, oraz zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży. I Rada Gminy przyjęła taką uchwałę, jednakże wojewoda jako organ nadzoru uchylił nam ją w części i w tej chwili ten projekt uchwały, który jest przygotowany dla Państwa, on dostosowuje tą naszą uchwałę do tych poprawek, które nam wojewoda narzucił, dokładnie, które wycofał, znaczy no, dokładnie jest dostosowana do tego, co wojewoda jako organ nadzoru chciał, żebyśmy mieli zrobione, natomiast myśmy troszeczkę wyszli ponad możliwości i zrobiliśmy więcej, no ale niestety nam to właśnie ubiło. Dlatego to jest tylko teraz ta uchwała, która dostosowuje do uwag wojewody. Natomiast kontrola NIK-u, która była w tym roku przeprowadzona, jeszcze nam zarzuciła, że uzasadnienie do tej uchwały było mało rzetelne. Dlatego tak naprawdę w uchwale się nie zmienia nic poza tym, co wojewoda nam zasugerował, natomiast to uzasadnienie jest dla nas w tym momencie ważniejsze, bo tak jak mówię, jeżeli chodzi o uchwałę tą z 2018 roku, to ona była podjęta po przygotowaniu takich materiałów przez zespół roboczy, któremu przewodniczyła pani burmistrz Zabiła i ten zespół składał się z bardzo wielu osób, radnych, policji i naszych pracowników gminnej komisji. Dlatego tu uważam, że nie ma sensu się temu przypatrywać, bo to już zostało wypracowane w tamtym czasie. Natomiast tu mówię, to jest tylko kwestia taka formalna, która nam dostosowuje do tych zastrzeżeń wojewody, plus to uzasadnienie, które mam nadzieję jest bardziej przejrzyste i bardziej uzasadnia to, co tutaj teraz robimy.
Czy pani chce coś dodać do tego materiału? Nie. Wobec tego, proszę Państwa, radnych, projekt nr 113 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Przelać. Głosów, tak, ilość członków komisji 6. Czy są Państwo za przyjęciem tego projektu? Proszę podnieść ręce. Dziękuję. Głosów 5 za. Przeciw nie ma, wstrzymujących nie ma. Ilość członków komisji 6. Opinia pozytywna. 6 nie za, 5 obecnych. I od razu opinia komisji dotycząca właśnie tej treści pisma do Najwyższej Izby Kontroli i również musimy to przyjąć, zagłosować, może tak. Kto jest z Państwa za przyjęciem tego pisma napisanego przez, opracowanego przez zespół? Dziękuję. Czy opiniowany materiał sesyjny macie Państwo zapytania do Pani? Nie ma. Dziękuję. Czy macie Państwo zapytania w sprawach bieżących? Nie ma. Dziękuję. Wobec tego wyczerpaliśmy na pokład naszej komisji. Zamykam posiedzenie. Dziękuję serdecznie.